Wspaniała pogoda. Więc i przepiękne zimowe krajobrazy zachwycają i oszałamiają dzień przed świętem Trzech Króli, jak nazywamy familiarnie uroczystość Objawienia Pańskiego, która jest jednym z najstarszych i najważniejszych świąt wyznawców Chrystusa i była u nas dotychczas jedynym nakazanym świętem kościelnym, któremu nie towarzyszył dzień wolny od pracy. W czasach ciemnych, czyli ciemniackich rządów Władysława Gomułki, święto to zostało zniesione przez komunistyczny reżim, nadal pozostając przecie obowiązującym każdego katolika świętem kościelnym. To było w roku 1960, w czasie prawdziwej erupcji agresywnych działań władzy świeckiej przeciwko Kościołowi polskiemu. I tak to trwało przez całe pół wieku, gdyż władze Rzeczpospolitej postkomunistycznej, czyli III RP, właśnie w ten dzień wręcz drapieżnie trzymały ludzkie zasoby swojego folwarku w jarzmie przymusowej pracy na rzecz de facto kasty nababów, właścicieli niewolników. Gdyż w III RP niewygodnie było sięgać do argumentów ideologicznych, więc opierano się w swoim uporze na tym, że biedna ojczyzna nie może sobie pozwolić na jeszcze jeden bezrobotny dzień w roku. Wreszcie jednak po kolejnej rundzie zbierania podpisów pod żądaniem przywrócenia Święta Trzech Króli w obszarze państwowym, gdy zebrano ponad 1 000 000 podpisów, ta władza, ta kasta nababów musiała skapitulować i znowu, świętując Epifanię, mamy dzień wolny od pracy. A może i uda się nam jutro uczynić ten dzień dniem od trosk wszelakich, od tej naczelnej troski o swoje państwo wolnym. Bo cóż, to jest szczególny paradoks. To, że władza wybrana z woli ludu nie martwi się wcale, a wcale o nasze państwo, obrastając w sadło, traktując wszystko w państwie jako swoją osobistą własność, a naród, zwykłych ludzi pracy, jako swoich niewolników. Natomiast naród martwi się niemało, choć może na to nie wygląda, gdy się obserwuje jego wybory, ale to wynik ogromnego otumanienia propagandą, zaś inni martwią się w skrytości ducha, w zaciszu domowym, sąsiedzkim i nawet słyszeć nie chcą o czynnym udziale w życiu społeczno-politycznym kraju, w którym elity śmierdzą tak okropnie. Ale to się zmienia. Teraz myślimy na progu nowego roku, właśnie dziś, uświadamiając sobie wagę tego 1 000 000 głosów oddanych na Trzech Króli. Wiedząc już na pewno, że większość narodu tego głosującego jest za Polską i tylko kanty i szachrajstwa wyborcze znowu zapewniły wygraną obecnej władzy, tak podczas wyborów prezydenckich, jak ostatnio samorządowych. Zewsząd sypią się przykłady tych kantów i szachrajstw, ale oczywiście nic z tego nie wynika. Przecież władza nie unieważni swojej legitymacji władzy, którą sama sfałszowała. Przeciwnie, czyni wszystko, aby te sypiące się przykłady fałszerstw utonęły w mętnej wodzie, jak zresztą wszystko inne, co jakby własną siłą wyrywa się z tej ziemi tragicznej i woła o pomstę pod niebiosy. Wszystko jest jasne. Cały kosmos oszustw, niegodziwości, cały archipelag przestępczości obciążający tę obecną władzę, ale niczego nie można naprawić detalicznie, czyli właśnie tam, gdzie złe łeb wychyli. Od na przykład łeb pana Grabarczyka, ministra infrastruktury, którego opozycja usiłowała zdjąć przez jakiś czas, to znaczy po pierwszym wielkim chaosie na kolei, co zaczęło się jakieś 3 tygodnie temu i trwało do drugiego, znacznie większego paroksyzmu chaotyczności, który trwa i będzie trwał. Już ludzie jakoś przyzwyczaili się do niespotykanego gdzie indziej bałaganu, niedowładu. Nawiasem, podobno nawet podczas okupacji, wyglądało to znacznie lepiej. W czasie komuny też. A tu druga bomba po nowym roku, już nie tona, a megatona, wstrząsnęła wszystkimi. I każdemu w głowie się zakręciło, ale nie rządowi, jego premierowi, czy wreszcie infrastruktury ministrowi. Co jemu niewinnemu, jak dziecina, ma się kręcić w głowie od brzemienia własnej winy, ze strachu o tę własną głowę, o którą woła opozycja? Przecież niewinny. Czego? Za co? Że grzecznie bawi się w swoim gabinecie kolorowymi klockami w kształcie wagonów, lokomotyw. Ten rząd pysznie się bawi, tam gdzie obowiązek państwowy. Natomiast jest energiczny aż do drapieżności tam, gdzie pieniądze do wzięcia, dobra do sprywatyzowania. Przecież premier nie da go ruszyć okrutnej opozycji, bo jest od niej silniejszy. A poza tym musiałby ruszyć wszystkich swoich ministrów i siebie samego, bo to system naczyń połączonych. Układ przestępczy. Niewinniątek, z których każdy. Ale trzymajmy się ministra Grabarczyka, który to minister godzien najwyższego wymiaru kary za swoje przysługi świadczone narodowi. Zaznaczam w nawiasie, że w Polsce najwyższym wymiarem jest dożywocie, czego ministrowi nie życzę, sądząc, że wystarczy mu 25 latek i przepadek mienia na rzecz PKP. Oczywiście PKP uratowanego przez naród. A w ogóle zajmuje się tym wyrokowaniem, aby zaznaczyć swoje votum separatum w obliczu opozycyjnego pomysłu formalnej dekapitacji tegoż ministra. Bo jestem przeciw karze śmierci. Wszystko jedno, czy urywa się głowę realnie, czy też tylko formalnie. To zresztą nie przeszło w Sejmie, więc tylko tyle z tego wyszło, że znowu usłyszeliśmy z ust premiera wiele pochwał skierowanych na adres tego Cezarego. Równy gość, choć na kolei się nie zna, jeżeli w ogóle na czymkolwiek. Opozycja jest bezsilna, ale przecież nie naród. Wewnętrzni okupanci są uzbrojeni po zęby przeciw narodowi, bo nie przeciw na przykład Ruskowi, ale zawsze my mamy racławickie kosy. A z rozjątrzonym, zdesperowanym ludem nie ma żartów. I oto mówi się już o kuciu kos na ministra Cezarego Grabarczyka. Ma szczęście, że nie na Podbeskidziu, a w Lubelskim kują, bo to historia dowodzi, że beskidzcy kosynierzy byli, więc są najbardziej niebezpieczni. Ruskie wojska poszatkowali, a gdyby i z diabłem przyszło, choćby z kaduczym rządem własnym, to też by radę dali. Piszą w gazetach, że Lublinianie zaczną od pikiety pod Kancelarią Rady Ministrów, zapewne bezskutecznej, więc już szykują się do marszu na stolicę z kosami przekutymi na sztorc. I taki zestaw działań planuje ukonstytuowana wczoraj w Lublinie Rada Obrony Trasy S-17, zrzeszająca lubelskich związkowców i pracodawców protestujących przeciwko wykreśleniu z rządowych planów drogi S-17 łączącej Warszawę z Lublinem. I sami państwo widzicie, że głowa tegoż ministra jest naprawdę, jest dosłownie zagrożona ciachnięciem, czego przecież mu nie życzę. I dlatego postuluję te 25, bo on przecież wykonuje tylko polecenia swojego premiera, jego gabinetu politycznego. Bo czy państwo wierzycie, że w tym szaleństwie kolejowym nie ma metody? Otóż koalicja już ogłosiła swoją decyzję o formalnym postawieniu w stan upadłości spółek kolejowych Cargo, Intercity, przewozy regionalne. A wiadomo, że to jest niezbędne stadium w procesie prywatyzacji majątku publicznego. Więc cały ten chaos, najbardziej z możliwych chaotyczny, jest sztucznie wywołany, celowo spowodowany. Zresztą całkiem bezpieczny ten proceder grabieży, bo społeczeństwo jest zszokowane sytuacją na kolei, gdyż srodze doświadczone, gdyż podczas sztucznego chaosu zaprojektowano na czas wielkiej zimowej migracji okołoświątecznej. Zresztą komuniści też w tym czasie uderzali w naród podwyżkami, a potem czołgami. Grudzień 70, grudzień 81. Tak więc społeczeństwo zapowiedź uzdrowienia kolei przez doprowadzenie do upadłości przyjmuje, jeśli nie z nadzieją, to obojętnie. Tak zawsze bywa z pomysłami ogólnymi, bo ludzie dopiero budzą się wtedy, gdy idzie o konkretną drogę, jak ta S-17 z Lublina do Warszawy, albo o konkretny szpital. Nawiasem można spodziewać się, że po nomen omen Grabarczyku przyjdzie czas na nomen omen minister Kopacz, że i tu też zapanuje nagle sztucznie wywołany chaos niesłychany w służbie zdrowia, że szpitale nie będą przyjmować pacjentów, albo będzie się ich wozić po całej Polsce od szpitala do szpitala samochodem albo takimi pociągami, jakie wciąż mamy, bo jak dotąd stan służby zdrowia jest skandaliczny, urągający wszelkim normom, ale stabilny. Jota w jota, jak to z koleją było, ledwie dychała, swe narowy nieznośne miała, ale jakoś to się kręciło, funkcjonowało. Głównie oczywiście dzięki potulności ludzi podróżujących. I nagle buch, wybuch. A potem będzie buch i wybuch, służba zdrowia, potem lasy państwowe ze wszystkim, co pod nimi. A potem zawsze znajdzie się jakieś potem, jeśli o rabunek idzie. Przecież wyspecjalizowane ekipy rabujące nigdy nie spoczną. I nawet jeśli już wszystko wyrabują, to będzie rabowanie wyrabowanego. Więc ludzi, bo to można na okrągło, nawet do końca świata. Człowiek się odradza, odtwarza swój majątek, ale i też potrafi tego majątku osobiście bronić, gdy przywiedziony do desperacji, gdy zrozumie do końca, jak niecnie jest wykorzystywany, obierany do siódmej skóry, wtedy jego gniew bywa straszny. Wie to władza i dlatego tak potężnie zbroi się przeciwko narodowi. A polityka uśmiechów, obietnic, to już się zupełnie zdewaluowało, wyczerpało i czas takiej lub innej konfrontacji z narodem nieuchronnie się zbliża. Stąd odbudowa totalitarnego PRL, stąd wsparcie się władzy na mocarstwie ruskim, to przecież sprawdzony model, ale z drugiej strony stąd te kosy, kosynierzy lubelscy. Ten nowy właśnie zaczynający się rok 2011 może zaowocować w dramatyczne wydarzenia społeczne. Z tych, jakie nic nie mają wspólnego z demokracją, a wiele, a wszystko z totalitaryzmem. I będzie to oczywistość, bo obecnie państwo polskie nic z demokracją wspólnego nie ma. Jeśli pominąć ozdóbki powieszone na totalizmie jak bombki na choince. Straszna to choinka i lepiej nie patrzeć w tę stronę, gdy podchodzimy do żłobka wraz z trzema królami. Dobrymi, mądrymi, jasnymi. Z kraju dla otwartego mikrofonu Łucji Śliwy, Jan Sordyl.